bliżej życia, o tym, co ważne, co cieszy, rani, nurtuje. W reportażach i dokumentach w Polskim Radiu PIK. Od poniedziałku do piątku o 16.30. Bliżej życia.
Żaneta Walentyn, witam Państwa. Dziś bliżej życia, bliżej historii też, bo jak wiadomo, historia jest nauczycielką życia. Wszyscy, myślę, pamiętamy takie hasło. Proszę Państwa, zawsze w październiku Polskie Radio PIK, ale także pięć innych rozgłośni z naszego kraju, publicznych rozgłośni Polskiego Radia, razem z Instytutem Pamięci Narodowej, organizuje taką akcję pod nazwą Zapal znicz pamięci. Pamiętamy o ofiarach II wojny światowej. Chcemy też pamiętać o tym, jak to wszystko przebiegało. Było wiele przecież w minionych latach dezinformacji, a w każdym razie przemilczeń, jeśli chodzi o historię. A my chcemy raz tę historię prostować, ale dwa też przypominać Państwu o tym i mówić o tym nowym, młodym pokoleniom, osobom, które urodziły się już długo, długo po wojnie i tak naprawdę wojna, druga wojna światowa to dla nich tak jak średniowiecze. Mnie się zdarzyło na przykład być dzisiaj w pewnej szkole, gdzie próbowałam rozmawiać z uczniami i pytać o to, co oni w ogóle wiedzą na temat II wojny światowej. Okazało się, że no byli też, przyznaję, skrępowani, stremowani trochę moją obecnością, ale okazało się, że tak właściwie to wiedzą bardzo niewiele. Bo kiedy zapytałam, no a kiedy wybuchła wojna, to przyznaję, że wiedzieli, że w 1939 roku, no to już plus. A w jakim miesiącu padła nazwa wrzesień? Nie z ust wszystkich, ale niektórych, no dobrze, że chociaż to. Natomiast to są prawdziwe ludzkie tragedie, ludzkie emocje. Nasza historia, nasza, Polski, Polaków, nie możemy o niej zapominać. I dlatego sześć rozgłośni publicznych Polskiego Radia zawsze w październiku przypomina Państwu o wojnie w takiej akcji pod nazwą Zapal znicz pamięci. A dlaczego sześć rozgłośni, a nie 17? Przecież mamy 17 Polskiego Radia. Otóż te akcje rozpoczynają i kontynuują wszystkie te rozgłośnie, które są na terenach podczas II wojny światowej wcielonych do Rzeszy. Tu, jak Państwo wiedzą, na naszych terenach był tak zwany Reich, czyli Rzesza. A teraz już pokażę Państwu miejsce, myślę, starszym bydgoszczanom dobrze znane i pewnie też pamiętane, może pamiętają Państwo opowieści rodziców czy dziadków, że przy Gdańskiej Bydgoszczy były koszary. Były przed wojną, były też i po wojnie, ale podczas wojny, w pierwszych miesiącach tak naprawdę wojny, tam był obóz karny dla Polaków. I o tym obozie właśnie za chwilę porozmawiamy i przypomnimy sobie relacje bydgoszczan z pierwszych dni wojny. Albert Forster, 26 listopada 1939 roku na transmitowanym przez radio Wiecu w Bydgoszczy. Równo 1000 rodaków i rodaczek w samej Bydgoszczy, a wiele tysięcy w całym kraju zostało zamordowanych przez polską hołotę morderców tylko dlatego, że byli Niemcami. Wykłuto im oczy, wyrwano języki, odcięto uszy, rozpruto brzuchy. Gdyby jeszcze 5 lat trzeba było czekać na wyzwolenie, nie byłoby prawdopodobnie już żadnego Niemca w tym kraju. A jak było naprawdę, o czym mówią źródła i świadkowie? Do mieszkania Jędykiewiczów przy ulicy Bieleckiej 48 przyszli trzej umundurowani Niemcy i szukali broni. Gdy nic nie znaleziono, zapytano domowników, czy mają siekierę. Jędykiewiczowa powiedziała, że znajduje się ona w szopie na podwórzu. Zmusili jej syna Edwarda, lat 17, aby ją pokazał i w szopie go zastrzelili. Konstancja Odija, ulica Gołębia 79. Matce Zygmunta i Franciszka, w wieku 19 i 16 lat, polecono opuścić mieszkanie. Kiedy to uczyniła, usłyszała z podwórza dwa strzały. Po powrocie do domu zobaczyła zastrzelonych synów. Na zwłokach młodszego leżała podarta polska chorągiew.
Grzegorz Kacprzak, Zespół Szkół nr 1, Instytut Pamięci Narodowej. Pierwsze dni wojny w Bydgoszczy rozpoczęły się 5 września. Rano dywizje niemieckie tutaj zawitały do naszego miasta i tak naprawdę z marszu przystąpiły do akcji oczyszczania. To się nazywało faktycznie akcja polegająca odpolszczania. Ona przebiegała w dwóch formach. Po pierwsze miała charakter pośredni. Polegało to na tym, że wyrzucano, deportowano Polaków do generalnego gubernatorstwa. Na ich miejsce przyprowadzano osadników niemieckich, którzy tutaj się przejęli mieszkania, domostwa Polaków. Prowadzono akcję, szeroką akcję germanizowania, począwszy od zmian nazw miast, naszego miasta, ulic, rzek, poprzez likwidację szkół, placówek kulturalnych, gospodarczych, wszystkich tych elementów, które niosły ze sobą polskość. I druga część działań to była akcja o charakterze eksterminacji bezpośredniej. I tutaj niechlubne swoje miejsce ma Gdańska 147. Tam z 6 września Niemcy utworzyli obóz. Jego założenie, funkcjonowanie tego obozu miało ściśle określone cele.
A co tam było wcześniej?
Tam od 1885 roku Prusacy założyli koszary. One były systematycznie rozbudowywane, dbali o to. Dla Prusaków garnizon bydgoski był silnym punktem. W momencie, kiedy Bydgoszcz wróciła do Polski w roku 1920, te koszary przejęło państwo polskie, Wojsko Polskie. A podczas wojny właśnie, kiedy wojska nasze skapitulowały i wojna się zakończyła z początkiem października, to tutaj zainstalował się obóz niemiecki i on miał charakter obozu dla internowanych, obozu przesiedleńczego. Nieraz funkcjonuje w literaturze, że nazywa się ten obóz obozem karnym. Jaka była istota tego obozu? On miał za zadanie przefiltrować społeczność bydgoską i nie tylko z elementów dla Niemców nieprzydatnych, zbędnych i niebezpiecznych. Osadzano tam w sposób zróżnicowany Polaków. Po pierwsze, wyłapywano ich w obławach na terenie miasta. Po drugie, sadzano tam Polaków wskazywanych przez miejscowych Volksdeutschów. No i też trafiali Polacy, obywatele Bydgoszczy, mieszkańcy Bydgoszczy przez służby policyjne, gestapo. I tam następnie tych ludzi sprawdzano i różne były ich losy. Albo wysyłano na mord, Treszczyn, Włóki, Dolina Śmierci, Fordońska. To po pierwsze. Po drugie, wracali często na gestapo, byli przesłuchiwani. A trzecia część, trzeci sposób poradzenia sobie z tymi ludźmi, to wysyłano ich do pracy, do okolicznych gospodarstw. No i jeszcze jest czwarty,
niemiecki,
który był już przejmowany, tak? I czwarty, najmniej chlubna część tego obozu, jeżeli można mówić jakiejkolwiek chlubnej, bo zdecydowanie nie można, to likwidowano na miejscu Polaków.
Były tam potem po wojnie ekshumacji? Wiemy, ilu tam...
Nie.
Nie było w ogóle ekshumacji?
Nie, nic o tym nie wiem. Natomiast, jeżeli pani chce zapytać pewnie o liczbę, nie mamy żadnych, przynajmniej ja nie wiem. Wiem, na przykład mogę państwu to powiedzieć, ile osób mogło tam być. 23 września jeden z dokumentów niemieckich, wydany tego dnia, mówił, że w tym momencie było 3400 osadzonych więźniów. Czyli to był obóz duży. Ile się przewinęło, nie wiemy.
A do kiedy funkcjonował?
Funkcjonował z końcem października, zakończył funkcjonowanie tego obozu. Z prostej przyczyny. Ten element najbardziej niebezpieczny dla Niemców został już przefiltrowany. To raz. Chociaż jeszcze do ostatnich dni października więźniowie wchodzili, osadzano więźniów, Polaków, a z początkiem listopada przestał funkcjonować. Smutnym akcentem na zakończenie funkcjonowania tego obozu są ostatnie dni października, kiedy 250 więźniów wysłano do Doliny Śmierci. To ostatni taki duży transport, 50 bądź 51, są różne tutaj źródła, to byli nauczyciele. I ta grupa została tam po prostu zamordowana. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, są różne relacje, które wskazują, że tam na miejscu, na terenie obozu mordowano. Jest relacja, którą mówiły ja na przykład, że 50 kolejarzy zamordowano tam. Kilkudziesięciu podaje się liczbę 40 gimnazjalistów. Ksiądz Stepczyński tam był również katowany w sposób przeokrutny. Tam nawet dochodziło do takiej sytuacji, że miejscowi Niemcy zostali wpuszczeni na teren obozu i wskazywali Polaków, którzy ich zdaniem byli przed okupacją, byli bardzo nieprzychylnie nastawieni. Jak też wskazywano tych, którzy mieli rzekomo tak zwanej Królowej Niedzieli współpracować z Wojskiem Polskim i żandarmerią i policją, wyszukując dywersantów i lokalnych Niemców, którzy strzelali do Wojska Polskiego. Tam kobiety przychodziły pod matki, żony Polki, pod bramę wejściową tego obozu. No, dramatyczne sceny tam miały miejsce.
Relacja bydgoskiego kupca Edwarda Buchholca, świadka i zarazem więźnia. Nieco później przyszły dwie Niemki, nieznane mi. One również szukały kogoś między nami, ale widocznie nie rozpoznały tych, których szukały i wobec tego zwróciły się do oficera i musiały powiedzieć nazwisko tego Polaka, którego poszukiwały, bo ów oficer po rozmowie z nimi wywołał nazwisko, którego dziś już nie pamiętam. Na to wywołanie zgłosił się jeden mężczyzna, Polak, i na polecenie tego oficera wyszedł z szeregu. Na to Niemki oświadczyły temu oficerowi, że to jest ten, który zrzucił w naszym mieszkaniu naszego Führera. Oficer ów wydał rozkaz rozstrzelania, co też wykonano. Wkrótce przyprowadzono na plac koszarowy trzech mężczyzn i jedną kobietę. Byli to Polacy. Nie znałem ich. Wszystkich ich zaprowadzili do ujeżdżalni i tam w nieludzki sposób katowano ich. Również ich nieludzkie jęki słyszeliśmy. Gdy jęki te były wprost przeraźliwe, wtedy Niemcy wprawili w ruch motory motocyklowe w celu ich zagłuszenia. Następnie w pewnym momencie usłyszeliśmy strzały i wtedy jęki ucichły. Wszystkich bowiem zastrzelono. Około godziny 11 tego dnia wjechał na dziedziniec koszarowy samochód ciężarowy. Na nim było około 40 uczniów gimnazjalnych do około 18 lat. Żadnego z nich nie znałem. Po zatrzymaniu się samochodu, konwojujący ich Niemcy zaczęli bić tych uczniów. Po opróżnieniu samochodu ten sam oficer wydał rozkaz ich rozstrzelania, mówiąc, że gimnazjaliści to najwięksi bandyci i zbrodniarze. Po tej egzekucji zaczęli się Niemcy znęcać nad Żydami i to w ten sposób, że kazali im wszystkie pieniądze wyjąć i rzucić w kierunku nas. Gdy to uczynili, polecili im położyć się na ziemi i czołgać się. Gdy któryś czołgał się za powoli, natenczas Niemcy wchodzili z butami na ich plecy, także łatwo łamali im kręgosłupy.
Proces eksterminacji tej bezpośredniej, zmierzającej do likwidacji, on był rozłożony w kilku miejscach Bydgoszczy. I to Gdańska 147 to, można powiedzieć, był taki ośrodek chyba największy. Natomiast Gdańska Róg Słowackiego to jest jeden z punktów, pozostałych punktów na tej mapie eksterminacji. To jest właśnie siedziba Radia PIK, a tam przez dwa miesiące funkcjonowała siedziba paramilitarnej organizacji Zelpszos.
Która w pierwszych dniach wojny najwięcej szkód właśnie robiła Bydgoszczanom.
Tak, bo to liczby są bezwzględne i jeżeli będziemy patrzeć na rozmiar Intelligence Action, czyli akcji przeciwko inteligencji, To liczby są bezwzględne i tutaj na Pomorzu szacuje się, że to mogło zginąć 40 do 50 tysięcy. Natomiast sam Zelprzyk, wspomniany tutaj przez panią, zbiera żniw około 30 tysięcy. To jest liczba ogromna.
Musimy dodać naszym słuchaczom, dopowiedzieć, że to byli Niemcy cywilni jeszcze do momentu 1 września. Sąsiedzi, fryzjerzy, właściciele kamienic, sklepikarze, rolnicy, ludzie wszelkich zawodów.
To byli tacy sami mieszkańcy Bydgoszczy, jak mieszkańcy polskiego pochodzenia. Oni się znali bardzo dobrze. I tutaj tkwiła siła niebezpieczeństwa tej organizacji, bo oni bardzo dobrze znali swoich polskich sąsiadów. I tak jak powiedziałem, no 30 tysięcy mieszkańców Pomorza to jest, za to bierze odpowiedzialność Zelprzyk. A radio, tak jak powiedziałem, jest siedziba radia dawna, jest jednym z tych punktów, bo mamy jeszcze policję na Poniatowskiego, mamy ofiary Sondergericht Bromberg, czyli sądu na Wałach, który tak naprawdę nie miał nic wspólnego z sądem. Wystarczy tylko wspomnieć, że nie było tłumaczeń i Polacy nie byli sobie w stanie poradzić z tym, co się dzieje podczas tych, powiedzmy, rozpraw. To też jest ciemna strona eksterminacji jesieni 1939 roku.
Ponieważ radio jest tak położone, że kamienice przy ulicy Słowackiego są wyższe, więc z okien domyślam się, że było przynajmniej co nieco widać, tak? Czy były jakieś po wojnie świadectwa bydgoszczan o tym, co się działo?
Tak. Nawet tu z uczniami z 4 klasy w tamtym roku wykorzystaliśmy losy pana Andrzejewskiego, którego widziano, jak wyprowadzano w grupie kilku więźniów z siedziby Zelprzycu. No i losy tej kilkuosobowej grupy zostały dopiero zidentyfikowane po wojnie. Te osoby zostały zamordowane w rejonie tutaj lasu Miślęcińskiego. I tam nastąpiła ekshumacja. I to jest jeden taki przypadek, który znam i jest potwierdzony.
Zapal. Znicz pamięci.
Akcja Zapal, znicz pamięci. Kończymy w niedzielę, proszę Państwa, także jeszcze jutro na naszej antenie również opowieści, tym razem z Aleksandrowa Kujawskiego i okolic, również o eksterminacji Polaków. A w piątek porozmawiamy o naszym kujawskim Januszu Korczaku, bo tak nazywano doktora Józefa Bednarza. Ale o tym będziemy mówić, jak mówiłam już przed chwilą, w piątek. Natomiast zostało nam dosłownie kilka minut, ale mam takie pytanie do Państwa, bo młodzież naprawdę nie zna historii. Ja już się niejednokrotnie o tym przekonałam. I nie wiem, co jest przyczyną. Czy to, że nie potrafimy tej historii w interesujący sposób przekazać, czy może to, że to jest im niepotrzebne, że oni patrzą w przyszłość, do przodu, zastanawiają się nad wyborem zawodu, starają się ten zawód zdobyć i takie informacje, takie wspominanie jest im najzwyczajniej w świecie niepotrzebne, w związku z tym ich nie interesuje. A może jednak przyczyna tkwi w nas, w osobach dorosłych, dojrzałych. Może my gdzieś popełniamy błąd. Dlaczego Państwa zdaniem polska młodzież tak mało zna swoją historię? Mamy już pierwszy telefon. Halo, słyszymy się?
Tak, witam. Słyszymy.
Witam. Jak Pan sądzi? Dlaczego? A może ja się mylę? Może młodzież zna historię?
Moja opinia jest taka, że zgadzam się z tym, co Pani powiedziała. Przyczyna jest z nas. To wydaje mi się, że to pokolenie, które miało kontakt z tą tragedią, wojny, okupacji, czy nasi dziadkowie, pradziadkowie, oni po prostu już odeszli.
Ale oni nam opowiadali, prawda? Nam opowiadali.
Opowiadali. Natomiast to się wnosi jakby z domu. No, tak ja o to dbam i myślę, że jakby tutaj bez jakiejś zwykłej skromności mogę powiedzieć, że moje dzieci wiedzą dużo na ten temat. Natomiast z ich opowieści na temat tego, co słyszałem od kolegów na lekcjach historii, no to to jest dokładnie to, co pani powiedziała na wstępie, gdzie miał, gdy ci dzieci się nie interesują tą historią. Na nich to jest element niepotrzebnej wiedzy. Nie wiem, z czego to wynika. Wydaje mi się, że chyba brakuje w wczesnej szkole polskiej takiego podejścia patriotycznego, jak to miało miejsce przed wojną, w okresie dwustulecia.
A tak, rzeczywiście wtedy było inne podejście. Muszę panu przyznać rację, takie bardziej patriotyczne.
Tak. Mhm. Jak dzieci tego nie znają, nikt ich na to nie kieruje, no to kierują się takimi prymitywnymi elementami. Aby było co wypić, co zjeść, jak się zabawić, co obejrzeć w smartfonie.
Przykre to bardzo i smutne, ale no niestety... Ale z czegoś tak ta niewiedza wynika. Dziękuję panu bardzo. Nie zdążymy już pewnie, pytam Piotra Walczaka, nie zdążymy przyjąć kolejnego telefonu. Proszę państwa, nad tym się będziemy oczywiście jeszcze zastanawiać, bo ja myślę, że to jest dla nas naprawdę duży problem. To, że polska młodzież nie interesuje się polską historią. Kto jest winien? O tym będziemy, jak mówiłam przed chwilą, jeszcze rozmawiać, a teraz już czekam na wszystkie państwa opinie na dyżurze do 17.30. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.